Kochani, jesteśmy na naszym niedzielnym nabożeństwie. Z jednej strony kawa, z drugiej strony ciasteczka. Mam nadzieję, że wy też tak macie. Otwórzcie sobie, bo dlaczego nawiązuję do tego debiutu Bożenki, pięknego i wspaniałego debiutu Bożenki, nawiązuję dlatego, ponieważ otwórzcie sobie jeszcze raz ten sam fragment, który właśnie przeczytała tak pięknie Bożenka. Może nie nasza żona, a jedynie moja żona. Tak, 24 werset. Bożenka czytała wprawdzie od 19 wersetu, tak? Ale ja dzisiaj z tego fragmentu, który ona przeczytała, chcę jakby tylko skupić się na wersecie 24 do 29, tak? Jeżeli możecie sobie otworzyć. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Tak. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo na dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Panie, za tą historię z tym niewiernym Tomaszem, która też jest dla nas i dla naszemu pouczeniu. Panie Boże, proszę Ciebie, byś dzisiaj mógł do nas przemówić poprzez swoje słowo w Duchu Świętym. Prosimy Ciebie, Panie Boże. Amen. Okej, kochani, takie piękne dzisiaj słowo mamy. Ja chciałbym się zastanowić chwileczkę nad tym słowem i zrobić tak jakby jego troszeczkę taką małą rozbiórkę, rozbiórkę tego tekstu, prawda? Jest tu historia o pewnym uczniu Jezusa Chrystusa. Tomasz miał na imię. Tomasz jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I mogę powiedzieć stąd jedną już rzecz, którą, jak mnie znacie, chciałbym powiedzieć. To może być historia o każdym uczniu, który chodzi za Jezusem Chrystusem, również o takim uczniu, jakim jestem ja, lub też jakim jesteś ty. I to jest historia akurat tutaj o Tomaszu, ale ja chcę powiedzieć, to może być też troszeczkę może i historia o tobie. Niestety ta historia jest troszeczkę historią fatalną, bo ona ociera się o niewiarę. Niewiarę, która towarzyszy uczniom Jezusa Chrystusa. O, że tak mogę powiedzieć, tak? Ale pierwsza rzecz, którą chcę podnieść z tej historii, to jest ta, że jakby kiedy dzieje się to wydarzenie, prawda? Kiedy dzieje się to wydarzenie? To wydarzenie dzieje się po zmartwychwstaniu, okej, to już wiemy. Ale w jaki dzień moglibyśmy to umiejscowić, o czym tu jest napisane, tak? Kiedy czytaliśmy od 19 wersetu, jak Bożenka zaczynała ten fragment, ona przeczytała tak, 19 werset. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, tak? Czyli ten owy pierwszy dzień po sabacie to jest niedziela. I wtedy przyszedł Jezus Chrystus przez drzwi, które były zamknięte i zjawił się apostołom. I pamiętacie, wtedy objawił im się pierwszy raz jako zmartwychwstały. Pytanie, jaki to był dzień? To jest ważne. To była niedziela. I popatrzcie, bo są pewni ludzie, którzy świętują i czczą sabat. Mówię o chrześcijanach, nie mówię o Żydach, tylko są jacyś chrześcijanie, którzy czczą sabat, sobotnicy, sabatnicy, nie wiem, różni tacy, no nie? I oni twierdzą i upierają się przy sobocie, a na dodatek po prostu krytykują nas, chrześcijan, którzy spotykają się w niedzielę i się nas pytają, no pokaż mi w Biblii, gdzie i kiedy jest opisane to, że chrześcijanie spotykali się w niedzielę. Nie? Ja właśnie biorę ten fragment i im pokazuję. Popatrz, że oni w jakiś sposób byli zebrani we wspólnocie właśnie w niedzielę i właśnie wtedy, kiedy byli zebrani wspólnie razem we wspólnocie na modlitwie w niedzielę, przyszedł do nich Jezus Chrystus. To jest w Biblii. W niedzielę do nich przyszedł. W niedzielę swojego zmartwychwstania. Tak? I dlatego od... Jakby... Dlatego, aby podkreślić niedzielę zmartwychwstania, to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie tylko i wyłącznie dlatego spotykają się w niedzielę i oddają Bogu chwałę na naszych nabożeństwach właśnie w niedzielę. Dlatego, bo dla nas niedziela jest takim szczególnym dniem, w którym my się spotykamy, aby podkreślić jedną rzecz, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I dla podkreślenia tego faktu właśnie my spotykamy się w niedzielę. Ale popatrzcie, bo co się stało? Okazuje się, przecież oni tam nie byli jakby zebrani po prostu 6-7 dni w tygodniu każdego dnia, bo każdy z nich przecież miał swój dom własny, gdzie musieli iść, musieli gdzieś tam jakby spełniać swoje obowiązki rodzinne wobec swoich bliskich. Ale my czytamy, że po 8 dniach znowu się zebrali na jednym miejscu, tak? I o tym mówi 26 werset, tak? Bo wtedy, w tego jednego dnia, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, oczywiście, ale ich było tylko 10. Tylko było 10 apostołów w tym miejscu, tak? To znaczy tak, jeden Judasz się powiesił, to jego nie liczymy, bo jego nie było, bo już go nie było jakby, ale też nie było Tomasza, tak? Czyli było tam tylko 10 apostołów, jak potrafię chyba liczyć. I ten Tomasz, którego nie było, on przyszedł i powiedział, że no nie uwierzył tej wieści. Przyszedł, oni zaczęli mu mówić, słuchaj, Jezus zmartwychwstał, widzieliśmy go, a on powiedział coś takiego, że ja nie wierzę. Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Tak powiedział Tomasz. Nie? I dalej czytamy. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego. I Tomasz z nimi jest napisane. Ja się pytam, dlaczego jest napisane, że po 8 dniach, czyli według tamtejszego sposobu liczenia, to znowu była niedziela. Niedziela to była, ale tu jest napisane, dlaczego oni znowu w niedzielę się spotkali po 8 dniach. Znowu się spotkali, tak tu jest napisane. Ponieważ widocznie oni już zaczynali nabierać takiego zwyczaju, aby co niedzielę spotykać się we wspólnocie. Tu jest tak już napisane. Czyli to, że my spotykamy się w niedzielę, jest oparte już o bardzo, bardzo wczesną tradycję apostolską, że apostołowie już od samego początku w taki sposób się zaczynali zbierać w niedzielę. Zauważcie, to jest tutaj napisane. I wtedy, kiedy się znowu po tych 8 dniach w niedzielę znowu się spotkali, popatrzcie, ile bardzo, a myśmy za nie tak dawno temu też i rozpatrywali taką jedną ciekawą historię. Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus w sposób triumfalny wszedł do Jerozolimy? W niedzielę palmową. W niedzielę palmową wjechał na osiołku do Jerozolimy. Kolejna niedziela. Słuchajcie, Nie dajmy się zbałamucić ludziom, którzy chcą krytykować nas tylko za to, że my chcemy się spotykać jako chrześcijanie w niedzielę dla upamiętniania najważniejszych faktów z życia Jezusa Chrystusa. Tak? I co się wtedy wydarzyło, tak? Wtedy w tą niedzielę? Znowu przyszedł do nich Jezus Chrystus. Popatrzcie, bardzo ciekawa rzecz. Uczniowie spotykają się w niedzielę, i przychodzi do nich Jezus Chrystus. Właśnie w niedzielę, w każdą niedzielę po swoim zmartwychwstaniu i w pierwszą niedzielę po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do nich Jezus Chrystus, no bo gdzie miał pójść, jak nie do swoich. I za tydzień przyszedł do nich również w niedzielę. No nie? Nie przyszedł do nich w sobotę, ale przyszedł do nich w niedzielę. Tak? Więc w jakiś taki ciekawy sposób ta niedziela od samego początku jest szczególnym dniem, w którym wydarzają się szczególne wydarzenia, chcę powiedzieć. I dalej też były te drzwi zamknięte, stanął pośrodku nich i im rzekł to słowo, pamiętacie, które my od jakiegoś czasu podkreślamy, pokój wam, nie bójcie się, nie bójcie się. Czyli ten strach, z którym przede wszystkim najpierw chce uporać się Jezus Chrystus w twoim życiu. I potem powiedział do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, tylko wierz. Tylko wierz. Bardzo ciekawa rzecz. Jezus Chrystus przyszedł w tą niedzielę i się, że tak powiem, wylegitymował przed Tomaszem. Nie? Przyszedł do niego, pokazał mu swoje ręce, swój bok, swoje nogi i się przed Tomaszem wylegitymował. W sensie, pokazał taki swoisty dowód osobisty. Kim on jest? Słuchaj, Tomasz, to ja jestem. No nie? Tu są moje, tu są dziury po gwoździach, tu jest dziura po włóczni i po prostu i go zrugał. I chłopie, nie bądź niedowiarkiem, ale wierz. Tylko wiesz, prawda? I to jest bardzo ciekawe, dlaczego Jezus Chrystus to zrobił i też dlaczego opowiada o tym Ewangelista Jan, tak? Ponieważ Ewangelista Jan chce się tutaj rozprawić z bardzo ciekawą rzeczą. On jest dobrym teologiem, ten Ewangelista Jan. I on podkreśla cielesność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, myśmy sobie o tym mówili przy okazji chyba poniedziałku naszego po zmartwychwstaniu i potem w środę uczyniliśmy sobie takie studium biblijne i obaliliśmy sobie pewne koncepcje ateistyczne i ich argumenty przeciwko zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I obalając te argumenty, podkreślaliśmy wartość tego, że apostołowie podkreślali cielesność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i te jakby cielesne, jakby te cielesne, jejku, jak to powiedzieć, cielesne wydarzenia, nie wiem, materię podkreślali, tak? W sensie, że Pan Jezus Chrystus wziął rybę i jadł, tak? Wziął chleb i jadł przed nimi. Legitymował się w ten sposób, że prawdziwie zmartwychwstał w ciele, prawda? Że tutaj na przykład Tomaszowi powiedział, weź swojego palca i włóż w moje ciało. Duch nie ma ciała i kości, tak jak widzicie, że ja mam, no nie? Na przykład, takie słowa i to jest ważne. I to jest to, co podkreśla apostoł Jan. Dlaczego? Ponieważ w tamtym czasie, poza tym, że to jest taką bardzo ważną myślą, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, ponieważ jeśli Żydzi już mówili o zmartwychwstaniu, to oni od razu wiedzieli, że chodzi o zmartwychwstanie ciała, to jest jedna rzecz, ale też, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, bardzo wcześnie w chrześcijaństwie pojawiła się taka herezja doketyzm. To się nazywało, dokeo od słowa dokeo, wydaje mi się, jest wydaje mi się pozorne, czyli chodzi o to, że Dokeci twierdzili, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele pozornym i Jego zmartwychwstanie też nie było zmartwychwstaniem cielesnym, ale takim duchowym tylko, takim pozornym, że w ogóle Jezus Chrystus nie przyszedł prawdziwie jako człowiek, w prawdziwie ludzkiej naturze. I apostoł Jan w swojej Ewangelii, kiedy ją czytamy, próbuje od samego początku też jakby poradzić sobie i odeprzeć ten jakby tą pierwszą herezję chrystologiczną nazywaną doketyzm. I na przykład w drugim liście świętego Jana jest napisane coś takiego bardzo ciekawego przeciwko doketom, co apostoł Jan pisze, 7. werset. Nie mówię rozdziału, bo drugi list Jana ma tylko jeden rozdział, także 7. werset tylko powiem. I tu pisze pięknie tak, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Tak? I to jest słowo przeciwko doketom pierwszej herezji chrystologicznej już w pierwszym wieku. Bardzo wcześnie pojawiły się herezje chrystologiczne, ale ja nie o tym, bo ja chciałbym jeszcze jeden werset wspomnieć, dużo, dużo ważniejszy, z pierwszego listu apostoła Jana. Dlaczego to cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i cielesna natura jest tak bardzo ważna i tak bardzo istotna? Pierwszy list Jana, rozdział 4. Tak, podaję rozdział, bo pierwszy list Jana już ma kilka rozdziałów. Więc 4 rozdział, wersety od 1 do 3, przeczytam, możecie sobie otworzyć. Strona 1326. Jan pisze tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Uwaga, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Bardzo ciekawe słowa, prawda? Bardzo ciekawe słowa. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Dlaczego to jest takie ważne? My o tym sobie mówimy za każdym razem, kiedy mówimy o istocie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten aspekt Jego człowieczeństwa podkreślamy, który jest niezwykle istotny. I to właśnie ma tę wartość. Dlatego, kiedy przychodzi Jezus Chrystus w tą niedzielę i legitymuje się przed świętym Tomaszem, właśnie legitymuje się w ten sposób. Weź tutaj swój palec i włóż w moje rany, włóż w moje ciało, tak, w innym miejscu. Popatrzcie, że ja mam ciało, tak, mam ciało, mam rany, mam ciało. Nie jestem duchem, który nie ma ani ciała, ani kości. Ja jestem z ciała, zmartwychwstałem w ciele, tak. I Jezus Chrystus, i to czytamy w listach, rozwiniętą teologię apostoła Pawła, na przykład o zmartwychwstaniu, gdzie Paweł pisze, że tak samo jak Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, tak samo i my zmartwychwstaniemy. Pamiętacie? I o istocie zmartwychwstania mówiliśmy już sobie, mówiąc o istocie tego, co to znaczy być człowiekiem. Też chyba może tydzień, dwa tygodnie temu. Dobrze, kochani, to mamy pierwszą rzecz, z którą żeśmy się uporali tutaj. Ja chcę podnieść jeszcze drugą kwestię, mianowicie tego Tomasza, tak? Bo ja powiedziałem, ten Tomasz to jest Tomasz, zwany bliźniak, tak? Ale ja sobie myślę, to jest uczeń Jezusa Chrystusa. I to może być każdy inny Tomasz, każdy inny niewierny Tomasz. Tak, to może być każdy inny chrześcijanin, który ma problem ze swoją wiarą, można tak powiedzieć. I ja chciałbym tak króciutko jeszcze spojrzeć na tego Tomasza i pokazać wam go w takich dwóch miejscach, jeszcze w Biblii, wszystkie one będą wyciągnięte z Ewangelii Jana, abyśmy go uchwycili w jednej Ewangelii i stworzyli sobie taki jakiś jeden obraz. Otwórzcie sobie 11 rozdział. Tak? Ten Tomasz. To jest sceptyk. Taki troszkę niedowiarek. Możemy sobie zbudować taki jego obraz, jeśli byśmy chcieli budować jego rys taki charakteriologiczny. To jest taki niedowiarek, taki człowiek, który stąpa na ziemi, trzeźwo myśli. On nie wierzy w byle co, nie wierzy w byle bójdy, wiesz. Przychodzi do apostołów, oni mu mówią, Chrystus zmartwychwstał, widzieliśmy go, a on nie daje wiary we wszystko. On we wszystko nie uwierzy, w każdą rzecz, którą mu wiesz, w tej telewizji powiedzą, albo nie wierzy we wszystko, co tam w internecie przeczyta, albo po prostu co mu tam w tym internecie na YouTube, co mu powiedzą. On nie we wszystko wierzy. No nie, to jest taki człowiek, tak? I jest taka ciekawa historia w 11 rozdziale Ewangelii Jana opisana, pamiętacie, też ociera się o zmartwychwstanie, tym razem o zmartwychwskrzeszenie bardziej, Łazarza. Łazarz. Pamiętacie człowieka? Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty. Maria i Marta to są jego siostry, tego Łazarza, który no, stało się tak, że zmarł, a Jezus Chrystus o tym wiedział, że był chory, ale nie udał się tam, żeby go uzdrowić, uleczyć, bo on wiedział, że ta choroba jest śmiertelna. I on chciał go wzbudzić z martwych. Jakby. No nie? A nie tylko uleczyć. I bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że ten Łazarz rzeczywiście wedle wszelkim przewidywaniom Pana Jezusa Chrystusa zmarł. Tak? Zmarł. I wtedy po kilku dniach, kiedy już zmarł, kiedy już został złożony w grobie, Pan Jezus Chrystus udał się do tego, do tej Betanii, do tego miejsca jego pochówku. A my wiemy, że on w tej Judei wcześniej zaraz dopiero co stamtąd uciekł, bo był prześladowany przez Żydów i Żydzi po prostu mało co go tam nie ukamienowali w tej Judei. I za chwileczkę zaś Jezus Chrystus dopiero co stamtąd uciekł, a już chce tam wracać. No nie? I taka historia, przeczytam od 14 wersetu, 11 rozdział. Wtedy rzekł Jezus wyraźnie tym apostołom, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. I uwaga, tu ten nasz Tomasz, zwany bliźniakiem, tak? 16 werset. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie i strasznie cuchnął. Tak? Żeby nie było wątpliwości, że Jan myli jakichś Tomaszów, bo ich było dwóch, ten znowu tutaj jest nazywany, określony jako Tomasz, zwany bliźniakiem. Tak? Żeby nie było pomyłki, o którego Tomasza chodzi. Tak? I on powiedział, ten Tomasz wtedy coś takiego, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Z tym Łazarzem oczywiście, ponieważ Tomasz widział jedną rzecz. Właśnie, jak wracamy do Judei? Przecież dopiero co stamtąd żeśmy uciekali, bo nas Żydzi chcieli po prostu, gonili nas z pałami, chcieli nas ukamienować i myśmy tam dopiero co przed nimi uciekali i co, i teraz mamy z powrotem tam wracać, a za chwilę, a dobra, a niech tam, dobra, wracamy, to już niech nas i tam dopadną i ukamienują, pójdźmy i my, abyśmy razem i też i tam pomarli, no nie? Już jak tak ma być, to niech tak będzie. Tomasz, to jest ten Tomasz, tak? To jest ten Tomasz, no nie? I oczywiście chwileczkę, jak czytamy tą opowieść o wskrzeszeniu Łazarza, widzimy, że Jezus Chrystus wskrzesza tego Łazarza z martwych i Łazarz powstaje do życia. Ale zauważcie, że nie dzieje się tak, jak Jezus Chrystus przewiduje tutaj. A mówi tak: i raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do Niego. Oni nie uwierzyli. Tak, bo uwierzycie. Oni wtedy nie uwierzyli. Powiem tak, wtedy nie uwierzyli. Wtedy jeszcze nie. Oni zobaczyli, że człowiek martwy, śmierdzący, rozkładający trup wraca do nowego życia, ale wtedy jeszcze nie uwierzyli. Tak? Kiedy oni dopiero uwierzyli? Kiedy sam Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wtedy dopiero uwierzyli. Ale też widzimy, jak ten Tomasz, właśnie ten Tomasz, jakie miał problemy nawet z wiarą i wtedy. Tak? Dobrze. Kolejny fragment o tym naszym Tomaszu. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, czyli dwie kartki tylko sobie przełóżcie. Zaledwie dwie kartki dalej, 14 rozdział. Ten Tomasz nasz jest obecny, też pojawia się przy okazji takiego jednego wersetu, który każdy z nas pamięta i zna na pamięć. Każdy chrześcijanin. Każdy chrześcijanin. Tak? Dlaczego? Czy wiesz, o czym ja mówię, kiedy my mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest prawdą, drogą i życiem wiecznym? Ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem wiecznym. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Znasz ten fragment na pamięć. Na pewno znasz na pamięć, tak? A kto maczał w tym palce? No właśnie nasz Tomek, nie? Tomek, tak? 14 rozdział, tak? Jest napisane tak. Okej, niechaj się nie trwoży wasze serce, w domu ojca mego jest wiele mieszkań, muszę odejść do ojca, bo jeśli pójdę, to wam je przygotuję i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? My nie wiemy, my nie kumaci, my nic nie rozumiemy. A Jezus odpowiada. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, ale odtąd Go znacie i widzieliście Go. I oczywiście na to drugi mądry uczeń, Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Okej. Co Pan Jezus Chrystus miał z tymi po prostu swoimi uczniami, no po prostu, jeden lepszy od drugiego, można tak powiedzieć. I widzimy tutaj tego Tomasza, tak? Tego Tomasza. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. My głupi jesteśmy, jacyś tacy niekumaci. No nie? Jak możemy znać drogę? Skąd możemy wiedzieć? I tak dalej, taki ciekawy. No ten Tomasz jest taki fajny, no nie? Okej, dobrze. I ten Tomasz w tej naszej historii, w końcu końców, no niestety, no, zdarzyło się tak, że go ominęło coś bardzo ciekawego, bo w tą niedzielę zmartwychwstania chyba zaspał albo gdzieś polas, nie wiadomo gdzie, a my wiemy, że jak ktoś gdzieś łazi i nie ma go na nabożeństwie, to go coś fajnego zawsze ominie, no nie? To go pokara i tego tu Tomasza akurat pokarało. Bo Jezus Chrystus przyszedł do swojego kościoła w niedzielę, a go tam nie było, no nie? No i go pokarało, no nie? Bo mamy tą historię za tydzień w niedzielę. Znowu przychodzi ten Tomasz, oczywiście już jest, wtedy już jest. Wtedy już się nie spóźnił. Jest godzina 11:00, był normalnie punkt. Może i nawet sobie myślał, a może i przyjdzie. Nie wiem. No i przyszedł Pan Jezus Chrystus wtedy. No i te słowa, tak? I widzi Pana Jezusa Chrystusa, który się jakby przed Nim legitymuje i chce powiedzieć tak. No było Mu wtedy chyba bardzo głupio przed resztą apostołów, pozostałą dziesiątką. Było Mu bardzo głupio i wtedy powiedział też te słowa, które chyba każdy z nas zna na pamięć. Tak powiedział i wyznał. Pan mój i Bóg mój. Wyznał to przed Jezusem Chrystusem. I my podnosimy ten werset jako dowód tego, że Jezus Chrystus jest i Panem, i Bogiem. I że Tomasz wyznał Jezusa Chrystusa w ten sposób swoim Panem i swoim Bogiem. I dla nas to jest dowód na to, że właśnie w ten sposób apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa rozpoznawali po zmartwychwstaniu, rozpoznali w tym Jezusie Chrystusie i Pana, i Boga. I potem teologia apostoła Pawła, ale i dalej Jan, który w swojej Ewangelii opisuje to, kim jest Jezus Chrystus i rozwija teologię i swoją chrystologię, ale nie tylko, bo potem cała apokalipsa świętego Jana o tym opowiada, kim jest Jezus Chrystus dla tych apostołów. I to jest niezwykle ważne wyznanie. Pan mój i Bóg mój. I teraz, czy to jest wyznanie tylko Tomasza? Tak się zastanawiam. Czy to powinno być wyznanie każdego ucznia Jezusa Chrystusa? Ja sobie myślę, każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Chyba nie możesz być uczniem Jezusa Chrystusa, jeżeli nie możesz powiedzieć o Jezusie Chrystusie, On jest moim Panem i Bogiem, i moim Bogiem. Jeżeli nie potrafisz tego o Nim wypowiedzieć, nie jesteś Jego uczniem. Tak? Czyli popatrzcie, w tym fragmencie, a jednocześnie przed chwileczką ten Tomasz, ja nie wiem, czy on w końcu włożył te palce, ale przed chwileczką jakby Jezus Chrystus mu się po prostu takie jedno słowo teraz mi objawił jako prawdziwy człowiek. O, przepraszam. Te dwie natury chcę uchwycić. Boską i ludzką, tak? Tu Tomasz patrzy się na Chrystusa, prawdziwie zmartwychwstałego człowieka w ciele, widzi jeszcze jego rany na rękach, nogach i boku, czyli widzi, że ten Chrystus to jest prawdziwy człowiek, który umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i tego człowieka nazywa Tyś jest moim Panem i moim Bogiem. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Te dwie natury, boska i ludzka, w jednej osobie, na którą się patrzył Tomasz, w osobie Jezusa Chrystusa. Bo nie było tam dwóch osób. Nie, żeby on dostał zeza i widział dwóch Chrystusów. Nie, patrzy się na jedną osobę. Jedna i ta sama osoba jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Dzięki temu, że te dwie natury, boska i ludzka, zostały zjednoczone właśnie w tej jednej osobie. I to jest to, tak? Ale na tym się cała historia nie kończy, bo dalej my mamy jeszcze takie słowo, jak Jezus reaguje na te słowa. I już powolutku będziemy kończyć. Jak Jezus reaguje na to wyznanie Tomasza? Oczywiście nie gani go. Co ty gadasz, herezje jakieś, nie mów tak, wypluj to słowo, tylko Bogu jedynemu należy się oddawać cześć i tak dalej. Tak reaguje Jezus? Nie. A jak? Co mówi? Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Jezus Chrystus to potwierdza. Tak, rzeczywiście jestem. Jestem i Panem, i Bogiem. Tak, rzeczywiście, że mnie ujrzałeś, rzeczywiście uwierzyłeś. Aha. Ale jest napisane dalej tak. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bardzo ciekawe słowa. I teraz troszeczkę o tych, którzy nie widzieli swoimi oczami, a uwierzyli. Czyli o nas. Jezus Chrystus mówi, jesteśmy błogosławieni. Błogosławieni, bo nie, wiecie co, ci apostołowie mogą mieć u nas troszeczkę na pieńku, ponieważ oni widzieli te wszystkie rzeczy, widzieli te wszystkie cuda, a normalnie okazali się taką niewiarą, takim brakiem, nie wiem, zaufania ku Chrystusowi, Jezusowi, którego to po prostu widzieli, że ja powiem tak, głowa mała, po prostu jak takim ludziom można było potem wierzyć i jak takim ludziom można było potem ufać. A można było, powiem wam, można było, bo ten fakt zmartwychwstania tak bardzo zmienił tych ludzi, że byli w stanie, słuchajcie, ci ludzie byli w stanie potem ze względu na tą wiarę, fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, oddać swoje życie. I potem się nie wstrzymywali przed tym. Byli w stanie złożyć swoje życie za to świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I teraz takie na sam koniec już tylko, ja sobie zrobiłem taką krótką wycieczkę na temat i pozbierałem takie informacje na temat śmierci apostołów. W jaki sposób umarli apostołowie i czy Biblia w ogóle coś mówi na temat śmierci poszczególnych apostołów? I znalazłem tylko taką jedną rzecz. W Biblii jest opisana tylko jedna, jedyna śmierć apostoła, bo tu też będę chciał wam zdradzić, albo może od razu wam zdradzę, jaką śmiercią zmarł apostoł Tomasz, tak? Tomasz, ten nasz niewierny Tomasz, został przekuty włócznią, podobno w Indiach, podczas jednej z jego podróży misyjnych, aby ustanowić kościół na tamtych terenach. Tak zmarł ten nasz Tomasz za wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? O tym mówią jakieś oczywiście pozabiblijne informacje. I teraz właśnie to pytanie, a w jaki sposób umarli inni apostołowie, tak? I czy coś Biblia mówi na ten temat? Ja znalazłem tylko jedną, jedyną śmierć apostoła, która jest opisana w Biblii. I to jest śmierć Jakuba. I o tym opisują Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 2 werset. No nie? I tam jest napisane tak, że król Herod skazał Jakuba na śmierć od miecza. Tak jest napisane. I prawdopodobnie odnosi się to do śmierci przez ścięcie głowy. Tego nie wiemy, bo już Biblia o tym nic nie mówi. I okoliczności śmierci innych apostołów już w Biblii nie są opisane. Mogą być dla nas znane jedynie bazując na tradycji Kościoła, na jakichś różnych pismach ojców Kościoła albo ojców apostolskich. Tak więc generalnie też z racji tego może, że w Biblii tego nie ma, nie powinniśmy przywiązywać też i zbytniej uwagi do tych relacji, ale też myślę, to stanowi pewną wartość historyczną, ponieważ tym ludziom można też i wierzyć przecież, tak? I jeżeli chodzi o śmierć apostoła Piotra, tak? Najczęściej jakby taką zaakceptowaną tradycją dotyczącą śmierci największego z apostołów, apostoła Piotra, jest to, że apostoł Piotr na przykład został ukrzyżowany w Rzymie głową w dół na krzyżu w kształcie litery X, wypełniając proroctwo Jezusa z Ewangelii Jana, 21 rozdział, werset 18. Natomiast inne śmierci apostołów to tak, króciutko. Mateusz zginął śmiercią męczeńską podobno w Etiopii, od rany zadanej mieczem. Jan starł się ze śmiercią męczeńską, kiedy został wrzucony do wielkiej misy z gotującym się olejem podczas fali prześladowań w Rzymie, jednakże został cudownie ocalony od śmierci, a potem zesłany do więzienia na wyspie Patmos. Stąd był właśnie od tego sławny. Napisał potem tą księgę prorocką, pamiętacie, na wyspie Patmos, Apokalipsę według świętego Jana. Tak? Później został uwolniony i powrócił na tereny dzisiejszej Turcji i zmarł jako starzec ze starości. Był jedynym z apostołów, który zmarł w pokoju ze starości. Zresztą tak jak przewidział, możliwe, że i Jezus Chrystus, wskazując właśnie na Jana, swojego umiłowanego ucznia. Dalej, Jakub, chodzi o tego Jakuba, brata Jezusa. On nie był oficjalnie apostołem, ale bratem Jezusa Chrystusa, czyli synem Marii. Był on liderem kościoła w Jeruzalem i został on zrzucony z wysokości 100 stóp z południowego szczytu świątyni, podobno, kiedy odmówił wyparcia się wiary w Chrystusa. I kiedy odkryto, że przeżył upadek, jego wrogowie podbiegli i pobili go kijami albo maczugami na śmierć. I był to ten sam szczyt, na którym podobno szatan zabrał Jezusa Chrystusa podczas kuszenia. Tak? Inny apostoł, Bartłomiej, znany również jako Natanael, był misjonarzem w Azji i świadczył na terenach dzisiejszej Turcji i zmarł śmiercią męczeńską za nauczanie w Armenii. Był ubiczowany na śmierć. Dalej, Andrzej został ukrzyżowany w Grecji na krzyżu w kształcie litery X i po tym, jak był biczowany przez kilku żołnierzy, został przywiązany linami do krzyża, aby przedłużyć jego agonię. Jego naśladowcy donieśli, że kiedy był prowadzony w kierunku krzyża, powiedział: długo pragnąłem i oczekiwałem tej szczęśliwej godziny. Krzyż i powiedział, krzyż został poświęcony przez ciało Chrystusa, które na nim wisiało. To podobno są jego ostatnie słowa. I jeszcze tu jest taka informacja, że on umierał na tym krzyżu 2 dni. 2 dni umierał na tym krzyżu i przez te 2 dni głosił do tych żołnierzy, którzy go pilnowali. Tak? Dalej, apostoł Tomasz, no to o Tomaszu już powiedziałem, tak, został przekłuty włócznią w Indiach podczas jednej z jego podróży misyjnych, aby ustanowić kościół w tamtych terenach. Dalej, apostoł Maciej, apostoł wybrany, aby zastąpić zdrajcę Judasza Iskariotę. Pamiętacie, przez rzucanie losów został ukamienowany, a potem ścięty. Najpierw go ukamienowali, widocznie kamienowanie przeżył, więc po prostu go ścięli, tak? Dalej, kolejny to apostoł Paweł. Apostoł Paweł, apostoł pogan, był torturowany, a następnie ścięty przez cesarza Nerona w Rzymie w około 67 roku naszej ery. Istnieją takie tradycje dotyczące także i innych apostołów, ale żadna z nich nie posiada historycznie lub tradycyjnie wiarygodnego jakiegoś poparcia, więc ich tutaj nie cytuję. Okej, kochani, to nie jest tak ważnym, słuchajcie, to jak zmarli ci apostołowie. Ale to, co jest tak naprawdę istotne, to fakt, że oni wszyscy byli gotowi umrzeć za swoją wiarę w zmartwychwstanie. Pamiętacie, myśmy o tym mówili kilka dni temu. Jeśli Jezus by nie zmartwychwstał, uczniowie by o tym wiedzieli i nikt z nich nie umarłby za to, o czym by doskonale wiedział, że jest kłamstwem. Fakt, że wszyscy apostołowie byli gotowi umrzeć męczeńską śmiercią, odmawiając wyparcia się swojej wiary w Chrystusa, jest ogromnym dowodem na to, że oni naprawdę byli świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak? I to jest ta nasza dzisiejsza historia, słuchajcie, o świętym, o Tomaszu, naszym niewiernym, świętym Tomaszu. Prawda? Jaką my możemy dzisiaj wziąć z tego naukę dla siebie, kochani? Ja powiedziałem o takim, zaczynając to kazanie, że ten święty Tomasz, on może być jakby typem każdego ucznia Jezusa Chrystusa, który zmaga się z niewiarą. I myślę, że przychodzą takie chwile w życiu chyba każdego człowieka wierzącego, trudne chwile, w których to każdy z nas może przechodzić kryzys wiary. Kryzys wiary. Ja na przykład miałem taki kryzys wiary w seminarium teologicznym. Mój kryzys wiary polegał na kryzysie, jejku, jakby to był, kryzys modlitwy. O, tak to bym nazwał. Kryzys modlitwy. kryzys modlitwy, ale to nie był kryzys, który polegał na tym, jakby, że się nie modliłem, bo się modliłem i się bardzo gorliwie modliłem, tylko mój kryzys modlitwy polegał na tym, że ja nie wiedziałem, po co się modlę. Nie potrafiłem sobie w logiczny sposób, bo ja to jestem taki normalnie czy głupi, że ja muszę zrozumieć coś. Nie potrafiłem sobie wytłumaczyć i zrozumieć to, okej, okay, modlę się, ale po co się modlę? No nie? I mój kryzys modlitwy polegał na tym, że ja się modliłem, ale przez chyba rok albo dwa lata zastanawiałem się nad tym w ogóle sensem modlitwy, skoro Bóg wie wszystko. On wie wszystko, on mnie doskonale widzi i on wie wszystko, on wie nawet o co ja chcę go poprosić, zanim go poproszę. To po co w ogóle go prosić? Przecież on wie wszystko, no nie? Mój kryzys polegał na tym, że nie umiałem sobie odpowiedzieć po prostu na te pytania, które mnie dręczyły. I na tym polegał ten mój kryzys wiary w tamtym okresie czasu, ale każdy może mieć swój kryzys wiary i przechodzić w każdym okresie. I jeżeli przechodzisz jakiś kryzys wiary w swoim życiu, to powiem ci tak, nie jesteś w odosobnieniu, bo święty Tomasz, ten niewierny Tomasz, też przechodził swój kryzys wiary. Też przechodził swój kryzys wiary, ale przyszedł do niego Jezus Chrystus pewnego dnia, się przed nim wylegitymował i rozwiązał wszelkie jego problemy związane z wiarą. Wszystkie wątpliwości. I to potrafi zrobić Jezus Chrystus. Jeżeli masz jakiś kryzys wiary, potrafi również ten Jezus Chrystus pomóc i tobie. I oczywiście to pewnie może nie będzie wyglądało tak, że on przyjdzie do twojego życia i ciebie pogłaszcze, bo nie głaskał Tomasza, ani nie głaskał żadnego z apostołów za ich niewiarę, ale ich ganił, karcił ich, normalnie zrugał ich od stóp do głów. I pewnie tak to może będzie wyglądało, tak? Ale ich nie zostawił rozbitkami, ale w jakiś sposób ich wsparł, ich wiarę, wylegitymował się przed każdym z nich i wsparł ich po prostu wsparł ich wiarę, wsparł ich wyznanie. I za to Jezusowi Chrystusowi chwała i cześć. I to jest to krótkie słowo, którym ja dzisiaj chciałem się z wami podzielić w tą naszą niedzielę. Akurat w tym porządku zmartwychwstania i w tym porządku jakby tych różnych wydarzeń, które wiążą się wkoło tej Wielkanocy, to, co dzisiaj omawialiśmy, właśnie jakby w porządku wydarzyło się dzisiaj, tak? W niedzielę, w tydzień po niedzieli zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i dlatego dzisiaj ten fragment też i rozważamy. A co przyniesie następna niedziela, sam jeden Pan Bóg wie. Panie Boże, dziękujemy Ci za łaskę Twoją i Twoje miłosierdzie i Twoje zmiłowanie nad nami. Błogosław nas na to rozważanie. Też, Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które jest za nami i błogosław nas, Panie. W dzisiejszej niedzieli, kiedy będziemy dzielić się chlebem, dzielić się winem. Alleluja. Amen.